Drodzy, kazanie, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, to jest druga część tego, o czym mówiłem w grudniu, o tym tekście, który pastor przeczytał na rozpoczęcie, czyli o chwale Bożej. I chyba przygotowanie jakiegokolwiek innego kazania w moim życiu nie było dla mnie tak trudne jak to. Naprawdę bardzo wiele wewnętrznych starć przeszedłem, przygotowując to słowo, i bardzo Bóg wewnętrznie mnie łamał, pokazując różne moje słabości, różne grzechy, różne rzeczy, które we mnie są. Dlatego też to kazanie będę głosił przede wszystkim do siebie. A jeśli ktoś z was coś z tego zabierze, to chwała Bogu za to. Temat czy tytuł dzisiejszego rozważania to Złodzieje chwały Bożej. Złodzieje chwały Bożej. I przeczytamy jedną z najstraszniejszych, najsmutniejszych historii, jakie znajdują się w Biblii. W drugiej Księdze Mojżeszowej, rozdziale 33. Później udamy się do pierwszego listu do Koryntian i zobaczymy, jak Paweł to skomentował w czasach Nowego Przymierza. A później postaram się to wszystko odnieść do nas, ludzi żyjących dzisiaj w XXI wieku, w Warszawie, zboru ewangelikalnego, dosyć konserwatywnego. Złodzieje chwały Bożej. Kontekst tego fragmentu jest następujący. Otóż Pan Bóg wyprowadził lud izraelski z Egiptu i prowadzi go po pustyni. W 19 rozdziale Pan Bóg zawołał Mojżesza, aby on wstąpił na górę Synaj. To właśnie ten fragment rozważaliśmy poprzednim razem. I tam zaczął z nim rozmawiać, tam on otrzymał tak zwanych 10 przykazań, później kolejne prawa. I to trwało dosyć długo. I w rozdziale 33, Mojżesz został ponownie wezwany już wcześniej. I kiedy był tam na górze, wydarzyła się rzecz niesłychana. Będziemy czytać od wersetu pierwszego w różnych fragmentach, później to omawiać. Ale zanim do tego przejdziemy, pochylmy jeszcze nasze głowy w krótkiej modlitwie. Panie nasz i Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję za to, że ono jest nieprzerwanie aktualne, zawsze świeże, zawsze pokrzepiające, zawsze też napominające. Panie, proszę, bądź uwielbiony w rozważaniu tego słowa, w rozważaniu dzisiejszym. Panie, proszę Ciebie o to, byś pobudzał nasze serca i pokazywał to, co jeszcze jest niewłaściwe, Panie. Abyś pokazywał to, gdzie jesteśmy złodziejami Twojej chwały. Panie, proszę o to, abyś Ty był uwielbiony w tym przede wszystkim. Panie, niech Tobie płynie pełnia chwały z tej kazalnicy i z naszej kaplicy. Uwielbij się, Panie, pośród naszego nabożeństwa, na naszym zebraniu. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Czytamy w wersecie pierwszym, rozdziale 32 Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej, następujące słowa. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Cała tragedia, która wydarzy się w kolejnych wersetach, czyli zbudowanie cielca, zaczyna się od tego, że lud się niecierpliwi, że lud jest już znudzony. Że lud mówi: nie wiemy, co się dzieje z tym Mojżeszem. No coś byśmy mogli zrobić, a tak tylko siedzimy pod tą górą, a jego nie ma. Coś mogłoby się wydarzyć. I zauważam w swoim życiu również takie prawo, że kiedy nie jestem zajęty dobrymi rzeczami, to różne głupie rzeczy przychodzą mi do głowy. Że kiedy nie jestem zajęty dobrymi rzeczami, mam za dużo czasu wolnego, to zazwyczaj nic dobrego z tego czasu nie wynika. Nawet teraz na obozie mieliśmy dobry tego przykład. Program tego obozu był tak ułożony, program dnia, że nigdzie nie było czasu wolnego. Od 8 rano, od śniadania, do godziny 22 do ciszy nocnej, kiedy kończył się jakiś punkt programu, już zaczynał się następny. Wiedzieliśmy, że mamy trudną młodzież. 90% tej młodzieży, która przyjechała, była spoza środowisk kościelnych, tak to nazwijmy. I że jeśli damy im wolny czas, to nic dobrego z tego nie będzie. Myślę, że podobnie często bywa z naszym życiem, że jeśli nie jesteśmy zajęci dobrymi, ważnymi rzeczami, to często z naszego wolnego czasu, jeśli sami go dobrze nie zaplanujemy, nic dobrego nie wychodzi. I tak chyba było właśnie tutaj. że ten czas oczekiwania na Mojżesza sprawił, że Izraelici wpadli na pomysł tego, że może coś w sumie można by zaradzić na to, że go nie ma. A my jakoś sobie poradzimy bez tego Mojżesza. Pan Bóg, nie widzieliśmy tego obłoku od dawna, słup ognia nas nie prowadzi, siedzimy i czekamy, coś zaradzimy. I wpadli na pomysł, uczyń nam bogów, mówią do Arona, którzy pójdą przed nami. Uczyń nam bogów. Co na to Aron? Wersety 2-4. Odpowiedział im Aron, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w swoich uszach i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Aron odpowiada na prośbę ludu. Zebrał biżuterię, to prawdopodobnie część tej biżuterii, którą Izraelici wynieśli z Egiptu i miała być poświęcona ona na to, aby zbudować świątynię, przybytek dla Boga. I ale tę biżuterię, która miała być przeznaczona na przybytek, przeznaczyli w dużej mierze na ulanie złotego cielca. Tego cielca Aaron przygotował w formie, czy ten posąg Aaron przygotował w formie cielca, czyli byka. I byk w starożytności był symbolem siły i symbolem płodności. I bóstwa występujące w narodach, które otaczały Izrael, w zasadzie wszystkie miały bóstwa, które przypominały czy głową, czy całym swoim ciałem byka. Tak na przykład w Egipcie czczono boga Apisa. W Babilonie Moloch miał również głowę, między innymi występował z głową byka. A w narodach semickich Baal, również przedstawiany jako byk. Zauważmy, że i Moloch, i Baal to dwa bóstwa, których wyjątkowo Pan Bóg nienawidzi w Starym Testamencie. Bardzo często są napiętnowane jako symbol właśnie bałwochwalstwa. I właśnie w tej samej postaci, w jakiej Moloch i Baal występuje, Izraelici w takiej samej postaci zrobili sobie bożka. I chociaż zrobili jednego, to widzimy, że mówią w liczbie mnogiej. Oni, ci bogowie, wyprowadzili cię z Egiptu. I ten bożek, którego ulali, miał być odpowiednikiem Boga Jahwe, bo następnego dnia już, jak będziemy zaraz czytać, oni przygotowują ucztę na cześć Boga Jahwe, który występuje pod postacią tego posągu, ale mówią oni, ci bogowie. Więc wydaje się, tak komentatorzy mówią, że być może chodzi im o wszystkich bogów, którzy są wyobrażeni w formie cielca. Więc o Molocha, o Bala, o Apisa i dorzucili do tego Boga Jahwe. Straszna rzecz. Wersety 5 i 6. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana, albo jutro będzie święto Jahwe, bo tam występuje imię Boże. I wstawszy na zajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Święto Pana zrobili, czcząc złotego byka. Wciąż uważają, że to jest Bóg Jahwe pod tą postacią. Dzięki temu teraz go widzą. Można coś więcej z tym Bogiem zrobić, który jest niewidzialny i który kilka rozdziałów wcześniej zakazał już na samym początku tego, aby go obrazować i aby oddawać cześć i kłaniać się czemukolwiek, co jest obrazem Jego. Więc czytamy, jak odpowiedział na to Bóg od wersetu 7. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracać z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo Wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu Waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane z obu stron. Z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Jozue usłyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza: wrzawa wojenna w obozie. On zaś odpowiedział: nie jest to odgłos okrzyków po zwycięstwie, nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, lecz słyszę odgłos śpiewu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce, wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Do tego miejsca. Bóg rozwścieczył się na lud izraelski. Rozwścieczył się tak, jak rzadko się rozwścieczał do tej pory. I chciał zgładzić cały ten naród, oprócz Mojżesza i Jozłego. I Mojżesz stawiał się za nimi. I prosił Boga o to, aby się ulitował. I Pan Bóg tak zrobił. Faktycznie nie zabił ich wszystkich. Chociaż wiemy, że karą, jaka za to ich spotkała, było to, że nie weszło całe to pokolenie do ziemi obiecanej, do Kanaanu. I ciekawe jest to właśnie, ten wstawiający się Mojżesz za ludem swoim izraelskim. Myślę, że to i nas się tyczy. Nie Mojżesz, a Chrystus się za nas wstawia. O tym jeszcze będziemy mówić. Przejdźmy do pierwszego listu do Koryntian i zobaczmy, jak apostoł Paweł komentuje to wydarzenie i jakie ono ma znaczenie dla nas dzisiaj. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Będę czytał od wersetu 1 do 6, a później jeszcze dalej. Apostoł Paweł pisze do ludzi wierzących w zboru w Koryncie. A chcę, abyście, bracia, dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Do tego miejsca. Ten tekst jest bardzo trudny, jeśli chodzi o wytłumaczenie tych wersetów, o tym, że pili z duchowej skały, a skałą tą był Chrystus. Jak to wszystko rozumieć? Nie chciałbym teraz tłumaczyć każdego wersetu, a raczej złapać główną myśl, jaka tu jest ukazana. A wydaje się, że apostoł Paweł pokazuje tak, że ten naród izraelski, który tam został na pustyni, który wpadł w bałwochwalstwo, tak naprawdę niczym nie różni się od was, drodzy chrześcijanie, w Koryncie. Mówi: wy, chrześcijanie w Koryncie, zostaliście ochrzczeni, drugi werset, i wszyscy oni w Mojżesza również zostali ochrzczeni. Wy spożywacie w sposób duchowy Chrystusa, mowa o stole pańskim, to już w 11 rozdziale będzie mówił o wieczerzy pańskiej, i mówi: i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, tamci również. I tamci również duchowy napój pili, tak jak i wy pijecie. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Większość komentatorów tak właśnie rozumie ten tekst, że apostoł Paweł porównuje ten naród izraelski i mówi: oni mieli to samo. Wy jesteście ochrzczeni fizycznie, oni tak jakby też byli ochrzczeni w Mojżesza, który ich prowadził, który był tym pośrednikiem między Bogiem a nimi. Wy jecie duchowy pokarm, oni też jedli duchowy pokarm. Wy macie relację z Chrystusem, pijecie duchowy napój, oni też pili ten duchowy napój. I wtedy pokazuje właśnie w wersecie 5, mówi: ale większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. I teraz 6 werset: a to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. I czytamy dalej, werset 7 do 14. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano: usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Więc ta historia, która tam się wydarzyła, rozegrała na pustyni, apostoł Paweł mówi, że to się wydarzyło, aby to było dla nas przykładem. Abyśmy my nie popełniali tych samych błędów, które zostały popełnione tam pod górą Synaj. I to jest napisane do Koryntian, ale kres wieków jeszcze się nie skończył. Cały czas dalej trwa to oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Więc i do nas apostoł Paweł mówi, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jak napisane jest ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Tamta historia ma być dla nas przestrogą. Więc w jaki sposób i czy w ogóle mamy problem z bałwochwalstwem? Zarzucamy innym denominacjom, że modlą się do figur i czczą obrazy i że to jest pogaństwo, nie chrześcijaństwo. I to prawda, w pełni się z tym zgadzam. Ale czy my, nie czcząc figur i obrazów, jesteśmy zupełnie wolni od bałwochwalstwa? Wydaje mi się, że nie. Izraelici stworzyli cielca, który miał przypominać wszystko to, co czczą narody dookoła nich. A co czczą ludzie dookoła nas dzisiaj? Bez znaczenia, czy wierzący, czy niewierzący. Myślę, że wszyscy czczą samego siebie. Żyjemy w kulturze, w której centrum jest człowiek. Żyjemy w kulturze, która zabiega o to, żeby człowiekowi, każdemu było jak najlepiej i żeby on sobie wybrał, co chce, po to, aby żyło mu się jak najlepiej. I tak mamy na przykład reklamy z takimi sloganami. Jesteś tego warta. Należy ci się to. Albo ty tu urządzisz. To ty masz władzę, ty rób tutaj, co chcesz. Albo zasługujesz na to. Albo dopasowujemy się do ciebie. Więc żyjemy w kulturze, która mówi, liczysz się ty. Liczy się to, czego ty chcesz. Liczy się to, bo na to zasługujesz. No, wybierz sobie, co potrzebujesz. Możesz sobie to wziąć na raty. Ważne, żebyś to już miał teraz. To jest dla ciebie wszystko. Nasza kultura bardzo, bardzo skupia się na człowieku. Wszystkie gazety, które mamy, zauważmy, że nawet gazety informacyjne coraz częściej przeradzają się w takie gazety celebryckie, gdzie coraz więcej pojawia się wywiadów z kimś po prostu do tego, że jest znany. Przestają być informacje ważne, liczy się człowiek i opisywanie tego człowieka coraz częściej. I myślę, że to jesteśmy tym tak napędzani każdego dnia, że to zaczyna wchodzić do naszych głów i często przenosi się również na nasze życie duchowe. I mieszkamy w wielkim mieście, mamy wiele zborów dostępnych, mówiłem też o tym ostatnio, więc odniosę się do tego. I my, patrząc na wielu chrześcijan w Warszawie, widzę, że jest takie podejście, że kiedy zbór przestaje mi się podobać, no to może go zmienię. Jakoś kazania mnie tak ostatnio nie budują, no nie podoba mi się to. Pastor jakoś tak mniej ciekawie mówi, to nie jest dla mnie, muszę znaleźć sobie coś lepszego dla mnie. Zbór ma spełniać nasze oczekiwania i potrzeby, albo wybierzemy sobie lepszy model, jak parę lat temu śpiewała pewna piosenkarka. I zamiast troszczyć się o zbór i modlić się i wkładać często swoje siły, swoje talenty w to, aby ten zbór się zmieniał, zamiast zachęcać i pokrzepiać, to często jest nastawienie, a to sobie zmienię. I zaczynamy mieć w ogóle podejście do zboru jak do jakiegoś supermarketu. I do Boga. Że ja przychodzę do zboru po konkretne rzeczy, oczekuję tego i tego i tego, jak tego nie dostanę, no to sobie zmienię supermarket najwyżej, który ma lepszy towar. I patrząc na wiele zborów, widzę, że one same zaczęły się pod to, poddawać pod to. Nawet jest taki cały ruch, który się nazywa seeker friendly, czyli przyjazny dla, jakby dla konsumenta. Więc zaczyna się tworzyć całe nabożeństwo i całe życie zborowe tak, aby to jak najbardziej odpowiadało człowiekowi. I przestaje liczyć się prawda, a zaczyna liczyć się to, żeby mieć jak najwięcej ludzi. Jak coś się nie podoba, to zmienimy tak, żeby było jak najwięcej ludzi. Aby odpowiedzieć na potrzeby człowieka, bo jesteś tego warta. I nie mówię, że to jest całkowicie złe. Myślę, że niektóre z tego aspekty są ważne. Nie możemy być dzisiaj takim samym Kościołem, jak byliśmy 50 lat temu. Ludzie się zmieniają, mają inne problemy. Powinniśmy wskazywać na odpowiedź dla tych problemów i tą odpowiedzią jest zawsze Jezus Chrystus. Gdybyśmy śpiewali dzisiaj tak samo, jak śpiewano 500 lat temu, to byśmy nie rozumieli tego, co śpiewamy. Musimy się reformować. To jedna z najważniejszych zasad w ogóle tych ludzi, którzy rozpoczęli reformację. Że Kościół stale musi się reformować, ale wedle Słowa Bożego. Ale jest bardzo cienka linia między przejściem z trwania w prawdzie do tego, by po prostu mieć pełne sale ludzi. Więc Kościół zaczyna skupiać się na człowieku, żeby jemu było jak najlepiej, a przestaje skupiać się na Bogu. I to jest pierwsze miejsce, gdzie okradamy Boga z Jego chwały. Ale są też duże rzeczy, jest dużo rzeczy trudniejszych niż tylko to. Rzeczy, które rozgrywają się na co dzień w naszym życiu. I dam trzy przykłady. Myślę, że można by ich wymieniać dużo więcej, ale trzy, z których wydaje mi się, że wypływają wszystkie inne nasze złodziejstwa chwały Bożej. I też w ogóle, żeby o tym myśleć, zostałem zainspirowany przez pewien artykuł, który 2 miesiące za mną chodzi i cały czas gdzieś tam gniecie. I między innymi to, że tak mocno gdzieś tam mnie pogiął, chciałem się tym również podzielić. Więc najpierw, że Kościół zaczyna się interesować dużo bardziej człowiekiem niż Bogiem. I my oczekujemy od Kościoła dużo bardziej tego, abyśmy byli zbudowani, cokolwiek to oznacza, niż aby po prostu przyjść do spotkać się z ludźmi Boga żywego, z członkami Kościoła, wysłuchać Słowa Bożego, oddawać tam chwałę Bogu, głosić dalej tę Ewangelię itd., itd. Więc kolejna druga ważna rzecz jest taka. Myślę, że jest cienka granica pomiędzy tym, że chcę, aby Bóg mnie użył, a tym, że chcę, aby Bóg mnie użył i żeby ludzie to zobaczyli i o tym wiedzieli. Jest cienka granica pomiędzy tym, że chcę, aby Bóg mnie użył, a tym, że chcę, aby Bóg mnie użył i żeby ludzie to zobaczyli i o tym wiedzieli. Moja mama opowiadała mi jakiś czas temu taką historię, która wydarzyła się, kiedy chodziłem do zerówki. Miałem 6 lat. I ponieważ jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi przebywać z innymi ludźmi, lubiłem tam chodzić. Ale po 2-3 miesiącach jakiś taki zrobiłem się osowiały i niespecjalnie już mnie interesowało chodzenie właśnie tam do przedszkola. I mama poszła spotkać się z panią nauczycielką i pani nauczycielka przyznała, że faktycznie tak jest, że Samuel coś mało się angażuje, że jakiś taki smutny jest całymi dniami. I moja mama, znając mnie, znalazła rozwiązanie. Powiedziała, niech pani, kiedy będzie cała grupa pani słuchała, poprosi Samuela, żeby coś zrobił. I jak coś zrobi przy całej grupie, to niech pani go pochwali. Pani tak zrobiła. I chęci do chodzenia do zerówki wróciły do mnie. Ale myślę sobie, czy tak nie jest też w życiu duchowym? Że chcemy, żeby Bóg nas użył. Owszem, oczywiście, że tak. Ale bardzo chcemy, aby inni to zobaczyli i docenili. Nie mówię o wszystkich. Mówię uogólniając. Wierzę, że u wielu osób tak nie jest. Ale myślę, że wiele ma z tym problem. To ważne jest, aby chwalić i doceniać tych, którzy robią coś dla Boga i robią to dobrze. Ale ci, którzy te pochwały otrzymują, muszą bardzo uważać, aby nie zacząć służyć tylko po to, albo przede wszystkim po to, aby usłyszeć, jacy są dobrzy w tym, co robią. I jak Bóg jest wielce uwielbiony przez ich służbę. Myślę, że granica jest bardzo cienka pomiędzy tymi priorytetami. I wielokrotnie podkreślamy tutaj w naszym zborze z kazalnicy, że sednem życia chrześcijanina, jego codziennością powinno być to, aby Bóg był uwielbiony we wszystkim, co on robi. Oczywiście, że tak. Efezjan 2:10. Zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków dla Boga i dla Jego chwały. Ale łatwo przejść z wypełniania Bożego planu do wypełniania Bożego planu i wołania spójrzcie. Docencie. Zobaczcie, jak dobrze mi idzie. No, mamy tutaj, to lepiej działa u nas w zborze niż w wielu innych zborach, prawda? Jesteśmy lepsi. Myślę, że to jest bardzo mocna pokusa, aby robić coś, by być chwalonym. Nie mówię, że wtedy zupełnie odrzuca się Boga, ale okrada się Go z Jego chwały. Bo zaczynamy zastanawiać się, co zrobić, żeby bardziej mnie zauważyli. Bóg w tym wszystkim jest uwielbiony, ale jeszcze ja. Niech ktoś mnie doceni. Moje pragnienie, by być wywyższonym, walczy z pragnieniem, by Jezus był wywyższony. Niezależnie od tego, czy ktoś klaszcze dla mnie, czy nie. Prawdziwy sługa Chrystusa jest usatysfakcjonowany tym, kiedy ludzie uwielbiają Jezusa i nim się cieszą, nawet gdy temu słudze nikt nie podziękuje ani go nie doceni. Więc zachęcam, badajmy nasze serca. Nie kradnijmy Bożej chwały i nie chciejmy zagarnąć jej dla siebie. Nie chcielibyśmy zabrać tego, co należy się Jezusowi Chrystusowi. A jednocześnie nie zapominajmy dziękować tym, którzy się angażują i chwalić tych, którzy robią dobre rzeczy. Niech przykładem będzie dla nas Jan Chrzciciel. Bo on, kiedy przyszli do niego ludzie, pytając o jego służbę, to Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Cała jego służba i całe jego życie było skupione tylko na tym, aby poprzedzać przyjście Chrystusa i aby wskazywać na Niego. Niech to będzie przykładem również dla nas, że On, Jezus Chrystus, musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. Więc najpierw mówiłem o zborze i o tym, że czasami jesteśmy bardzo roszczeniowi wobec zboru. Następnie o tym, że jest cienka granica pomiędzy tym, że chcemy, aby Bóg był uwielbiony, a tym, żeby Bóg był uwielbiony i ażebyśmy my byli docenieni. Trzecia rzecz, która myślę, że okrada Boga z Jego chwały, często w naszym środowisku, to to, że ukrywamy nasze grzechy, aby ludzie myśleli, jacy dobrzy z nas chrześcijanie, a nie jacy grzesznicy zbawieni przez Boga. Ukrywamy nasze grzechy, mamy takie grzechy, o których nikomu nie mówimy, nikomu ich nie wyznajemy, one są tylko nasze, aby ludzie myśleli, jacy z nas dobrzy chrześcijanie. Bo jak będą wiedzieli, co ja zrobiłem, albo co ja robię, och, to co sobie oni o mnie pomyślą. Bardzo cieszę się z tego, że mówi się u nas otwarcie o grzechu i że piętnuje się grzech. I mówi się o tym, że przebaczenie jest tylko w Jezusie Chrystusie. I mówi się o potrzebie uświęcenia i oczyszczenia. Ale w ostatnim roku taką ciekawą rzecz zaobserwowałem z historii. Razem z pastorem Markiem badaliśmy różne dokumenty z IPN-u, mówiące o współpracy i o tym, jak pozyskiwano ludzi wierzących do współpracy ze służbami bezpieczeństwa. I czasami można było znaleźć taką notatkę, gdzie był donos na kogoś ze zboru, z różnych, z całej Polski, gdzie agent prowadzący wpisywał, że to może być ważna osoba, zwerbować na podstawie materiałów kompromitujących. Bo wiedzieli, jak bardzo w naszych zborach ważna jest dyscyplina kościelna, jak często mówimy o grzechu, a zarazem jacy są wszyscy ludzie. Więc śledzono taką osobę. Domyślam się, że robiono zdjęcia, podsłuchiwano, aż znaleziono coś, gdzie upadła. I wtedy podsuwano papier i mówiono: albo pan zostanie pani TW naszym, proszę sobie wybrać pseudonim, albo zborownicy się dowiedzą o tym i o tamtym. I tak faktycznie kilka osób było zwerbowanych, gdzieś tam w tych papierach różnych się przewijało. To o nas dobrze świadczy i źle świadczy. Dobrze, bo to znaczy, że faktycznie troszczymy się o to, jak wygląda nasze życie przed Chrystusem, ale źle. Dlatego, że nie ma się co oszukiwać. Każdy robi rzeczy, z których nie jest dumny i z których nie jest dumny Chrystus. I często te rzeczy chowamy tylko dla siebie i nie wyznajemy ich, bo boimy się, że ktoś coś o nas źle pomyśli. I nasza reputacja w oczach innych ludzi zaczyna być ważniejsza niż to, że Jezus Chrystus jest świętym Zbawicielem, który ukochał nawet tak beznadziejnego grzesznika, jakim jestem ja. Więc są takie grzechy, o których nie mamy problemu, żeby mówić. No, niesłusznie się zdenerwowałem. No, to każdy chętnie powie. Ale co z tymi prawdziwymi grzechami? Z tymi, o których nikt nie wie? Z nadużywaniem alkoholu? Z pożądaniem seksualnym wobec osób, które nie są naszymi współmałżonkami? Co z pornografią? Co z niedzielnym chrześcijaństwem, czyli zupełnym brakiem oznak życia chrześcijańskiego przez 6 dni w tygodniu, oprócz niedzielnego nabożeństwa? Co ze świadomym kłamstwem, długotrwale powtarzanym? Co z oszustwami i z naginaniem prawdy w biznesie na przykład, w pracy, w podatkach? Nie mówimy o tym na co dzień. Nie chodzi o to, żeby krzyczeć na rogach ulic, jakim jest się człowiekiem. Chodzi o to, aby grzech był wyznawany, aby wyznawać go Bogu, ale też aby był ktoś, kto wie, jak wygląda moje życie, z czym się zmagam i z czym mam problem. I aby wskazywać, że moim jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus, a nie to, jakim jestem w moich oczach i jakim widzą mnie inni. Bo kiedy wyznajemy swój grzech drugiej osobie, ten nawet najbardziej ukrywany, to w sercu dzieje się i zachodzi tak niesamowita pokora. I tak niesamowita świadomość łaski Bożej, że nie zostałem odrzucony przez Boga z powodu tego, co zrobiłem, ale że On również za to i umarł. Że ten Bożek bałwochwalstwa, jaki w nas siedzi, natychmiast zostaje zniszczony. Uważajmy na to, by nie uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy. Jezus jest święty. Jezus jest doskonały. Jezus jest naszym Zbawicielem. On poszedł na krzyż za nasze grzechy. Nie okradajmy Go z tego i nie róbmy z siebie naszych własnych zbawców. I czwarty punkt, ostatni. Myślę, że takim czwartą rzeczą, gdzie okradamy Boga z Jego chwały, jest to, że często stajemy się zgorzkniali, kiedy Bóg używa innych zamiast mnie. Że stajemy się zgorzkniali, kiedy Bóg używa innych zamiast mnie. Czyli mamy często takie podejście. No, gdybym ja się zaangażował w tą służbę, och, to działałaby ona znacznie lepiej. Gdybym ja został pastorem tego zboru, znacznie więcej ludzi przychodziłoby na nabożeństwa. Gdybym ja miał takie pieniądze, wow, Pan Bóg byłby tak nimi uwielbiony. Gdybym ja to zrobił, no, potrafię to robić jeszcze lepiej, więc Bóg jeszcze bardziej byłby uwielbiony. I patrzymy na to, co robią inni. I myślimy sobie, dlaczego Pan Bóg mnie akurat nie powołał, żebym to robił? Jestem lepszy w to. Mam lepszy pomysł na to, jak to zrobić. Panie Boże, na pewno dobrą osobę do tego wybrałeś? A ja jej coś powiem. Powiem tej osobie, co ona robi źle. Niech się dowie. O, ja powiem tej osobie, co mogłaby robić lepiej. I niestety często naszym zamiarem nie jest pomóc danej służbie, danej osobie, danemu zborowi czy kościołowi, ale naszym celem jest poczuć się lepiej i wiedzieć, że ja zrobiłbym to lepiej. I myślimy, że dzięki naszym umiejętnościom i naszym talentom i naszym darom i naszemu charakterowi i naszej pozycji zbór czy kościół czy służba nabierze jeszcze lepszego znaczenia i będzie jeszcze bardziej wartościowa z powodu tego, jacy jesteśmy my i jakie mamy obdarowanie. Jak często ten grzech mnie spotykał. Przeświadczenie o czymś, że ja jestem lepszy w to, więc nie będę innym tego oddawał. Ja się tym będę zajmował, niech inni robią swoje, bo jak oni to wezmą, to oni nie będą robić tego tak dobrze. A czemu to ma nie być zrobione tak dobrze, jak może być? A ja przecież tak właśnie to potrafię uczynić. To jest kradzież Bożej chwały. Bóg może posługiwać się kimś innym i postawił kogoś na odpowiednim dla niego stanowisku. I ta osoba może dopiero się uczy, może dopiero zaczyna, a może przechodzi przez jakiś kryzys aktualnie, a może przez jakiś dołek. A może po prostu Bóg chce, aby robiła to tak, jak robi, chociaż nam się to nie podoba. Nie kradnijmy Bożej chwały i nie pokładajmy nadziei w tym, jacy jesteśmy w danej służbie czy w danym jakimś obdarowaniu. Bo jeśli Bóg zechce Ciebie użyć, to użyje. A jeśli zechciał użyć kogoś innego, to chwała Jemu za to. My wykazujmy zachęcenie, czasami napomnienie, owszem, jeśli jest ono potrzebne. Jeśli tam prawdziwie naginane są Boże zasady i ta dana jednostka nie trwa w prawdzie, to napominajmy. Ale dodawajmy zachęcenia, dodawajmy otuchy, wspierajmy, a nie myślmy sobie o tym, że gdybyśmy my taki zbór, wow, gdybyśmy mieli taki budynek, ale byśmy zrobili. To jest okradanie Boga z Jego chwały. On wie, co robi. I jak wiele potrzeba wtedy modlitwy. I jak wiele potrzeba otwartego rozmawiania z drugim chrześcijaninem, który będzie wiedział o moim zgorzknieniu w sercu. Czasami Pan Bóg to uzdrawia bardzo szybko, ale czasami to trwa latami, zanim to zniknie. Bardzo wtedy potrzebujemy innych. Przechodząc do zakończenia. Mówiliśmy o Mojżeszu i o Złotym Cielcu. I to ma być dla nas przypomnieniem, że oni widzieli prawdziwie to, jak prowadził ich Bóg. Widzieli wielkie znaki i cuda. Ale kiedy mieli trochę czasu wolnego i kiedy już nie było tego, co potrzebowali, to postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. I ulali Złotego Cielca i powiedzieli, oto bogowie Twoi, którzy wyprowadzili Cię z Egiptu. I Paweł używa tej historii w liście do Koryntian, by przestrzec tamtejszy zbór przed wpadnięciem w bałwochwalstwo. Bo mówi, oni również pili i jedli duchowy napój. Oni również zostali ochrzczeni tak jak i wy. Przeto uważajcie i niech oni będą dla was przestrogą, bo nie weszli do ziemi obiecanej i ich ciała zasłały pustynię. I zarzucamy często innym denominacjom, że tkwią w bałwochwalstwie, co jest prawdą. Ale czy sprawdzamy faktycznie swoje serce i czy my jesteśmy od tego wolni? Jestem przekonany, że największym grzechem bałwochwalstwa w naszych kościołach jest to, że czcimy samego siebie. Swoje upodobania, swoje obdarowania, to czego chcemy, na tym nam zależy, aby to było spełnione. I następnie podawałem 4 przykłady tego, jak takie bałwochwalstwo może się odbywać. Czyli przez pryzmat swoich preferencji i upodobań oceniamy życie zboru, a jeśli nam się coś nie podoba, to jesteśmy gotowi od tego zmienić. Kiedy w coś się angażujemy dla Boga, to często chcemy, aby inni to docenili i zobaczyli, i to, jak oddajemy Bogu chwałę, aby też dla nas trochę tej chwały spłynęło. Że często ukrywamy nasze grzechy, aby ludzie myśleli, jacy dobrzy z nas chrześcijanie, a nie jacy grzesznicy zbawieni przez Boga. I często stajemy się zgorzkniali, kiedy Bóg używa innych zamiast mnie. Drodzy, tak jak Mojżesz był pośrednikiem, który wyprosił sobie łaskę dla Izraelitów i Pan Bóg nie zniszczył ich w tamtym miejscu, tak i my mamy wielkiego pośrednika, który wstawia się za nami. List do Rzymian 8:34 mówi, któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Bracia i siostry, jeśli nasze grzechy zostały przybite wraz z Chrystusem do krzyża, uciekajmy od grzechu bałwochwalstwa. Uciekajmy do naszego Zbawcy. Uciekajmy do naszego Pana i Zbawiciela, któremu należy się cała chwała. Wyznawajmy Mu nasze grzechy, nawet te najgłębsze, o których nikomu nie chcemy powiedzieć. Biegnijmy pod krzyż, tam wisiał, a teraz żyje i króluje nasz pośrednik, który wstawia się u Ojca za nami. Niech grzech nas nie trawi. Uważajmy na bałwochwalstwo, bo tak łatwo jest w nie popaść. Nawet kiedy go nie widać, to w sercu bardzo często ono się pojawia. Jak często trzeba zapłakać nad swoim zachowaniem, nad swoim podejściem do wielu Bożych spraw. Jezus Chrystus umarł również za grzech bałwochwalstwa. Wyznawajmy nasze grzechy Bogu. Niech On nie wzrasta w naszym życiu. Niech Chrystus wzrasta, a my stawajmy się mniejsi. Dbajmy o to, by Bóg był zawsze uwielbiony w nas, a nie my sami. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Amen.